Piotr Kordiasz. Stefek. Opowiadanie o dzieciństwie Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Czyta Jerzy Zelnik. Przepowiednia mamy. Po obiedzie, który przygotowała pani Eugenia, wszyscy zebrali się wokół łóżka mamy. Zmówmy różaniec o zdrowie dla mamy, zaproponował tata. Dzieci uklękły, ojciec zapalił gromnicę i zaczęli odmawiać różaniec. Po modlitwie mama poprosiła do siebie każde dziecko i szeptała kilka słów, po czym kciukiem prawej dłoni kreśliła krzyżyk na jego czole i całowała. Każde wypowiadane słowo sprawiało jej widoczne cierpienie. Z powodu wysokiej gorączki chora się bardzo męczyła. Nie pomagały żadne leki ani zimne okłady. Gdy podszedł Stefek, mama, patrząc mu prosto w oczy, rzekła: Stefan, ubieraj się. Chłopiec pomyślał, że ma iść po zakupy. Pobiegł do przedpokoju, założył palto i wrócił z powrotem. Gdy mama ujrzała ubranego synka, powiedziała ponownie: ubieraj się, Stefciu, ale nie tak. Inaczej się ubieraj. Zdezorientowany nie bardzo wiedział, o co chodzi mamie, więc spojrzał pytająco na tatę. Później ci to wyjaśnię, odparł tata i przerwał, bo pani Julianna poczuła się nagle gorzej. Zaraz też poprosił, aby dzieci wyszły z pokoju, żeby mama mogła odpocząć. Wkrótce przyszedł lekarz. Zbadał panią Juliannę i zalecił, aby się nie przemęczała. Nic więcej doradzić nie potrafił. Rozłożył tylko bezradnie ręce i powiedział, że należy mieć nadzieję. Po wyjściu doktora Stefek podszedł do ojca i zapytał: tato, dlaczego mamusia poprosiła mnie, abym się ubierał i żebym się nie tak ubierał, jak się ubrałem? O co mamusi chodziło? Jak mam się ubierać? Synku, odpowiedział spokojnie tata, mama chciała, żebyś nie siebie, tylko swoją duszę przyodziewał dobrymi uczynkami. Pragnęła, abyś starał się żyć codziennie w łasce uświęcającej. Staraj się, Stefciu, pracować nad sobą, żebyś wyrósł na dobrego człowieka, świętego człowieka. A dlaczego tylko ja mam być dobry? Zapytał chłopiec. Wszyscy powinniśmy dążyć do tego, abyśmy byli święci, tłumaczył ojciec. Mamusia akurat do ciebie się z tym zwróciła, bo jesteś już dużym chłopcem i niedawno przyjąłeś do swego serca po raz pierwszy Pana Jezusa. Chciała, żebyś nigdy nie przestał przystępować do stołu Pańskiego, żebyś czynił to jak najczęściej. Czy to znaczy, że jestem niedobrym człowiekiem? Zapytał posmutniały chłopiec. Nie, Stefciu, nie jesteś złym człowiekiem, odpowiedział tatuś, przygarniając syna. Co nie znaczy, że nie mógłbyś być jeszcze lepszym. Nikt jednak nie przypuszczał, że słowa, które wypowiedziała chora matka, były przepowiednią przyszłej drogi życiowej Stefka. Nie mieli pojęcia, że założy on kiedyś kapłańskie szaty. W jakiś czas potem zamieni czarną sutannę na biskupią purpurę, a na koniec zaś przywdzieje kardynalską czerwień. Śmierć mamy. Mijały dni. Stan zdrowia pani Julianny ciągle się pogarszał. Stefek nie powrócił już do szkoły pana Arasimowicza. Do domu zaczął przychodzić kleryk, który miał przez pewien czas uczyć Stefka. Prawie pół roku po przeprowadzce z Zuzeli na rodzinę Wyszyńskich spadło ogromne nieszczęście. Umarła ukochana mama i żona, pani Julianna. Zostawiła męża i sześcioro dzieci, w tym malutką jeszcze Zosię. Taka jest wola Boga. Z prochu powstałaś i w proch się obrócisz, powiedział ksiądz, rzucając garść ziemi na trumnę pani Julianny. Tak samo uczynili pan Stanisław i osierocone dzieci. Potem grabarze zasypali grób, usypali niewielki kopiec i wbili w ziemię krzyż z tabliczką, na której było napisane: Świętej pamięci Julianna Wyszyńska z domu Karp. Zmarła po ciężkiej chorobie, opatrzona świętymi sakramentami 31 października 1910 roku, przeżywszy 33 lata. Niech spoczywa w pokoju. Ogromny smutek ściskał serca dzieci i ich ojca. Stefek w przypływie głębokiego cierpienia poczuł żal do świętego Józefa, którego tyle razy usilnie błagał o ratunek dla mamy i nie został wysłuchany. Gdy złość na świętego zaczęła sączyć się do jego serca, niczym jad żmij, usłyszał w duszy słowa księdza: taka jest wola Boża. Odgonił więc natychmiast złe myśli i przeprosił za nie. Wielkie łzy boleści spływały po policzkach Stefka, jego rodzeństwa i ojca. Stali nad grobem i nie mogli uwierzyć, że ukochana mama już odeszła z tego świata. Pan Stanisław rozpoczął różaniec w intencji zmarłej. Dzieci gorliwie przyłączyły się do modlitwy ojca. Wkrótce podjęli ją zgromadzeni znajomi, którzy przyszli oddać ostatnią posługę pani Juliannie. Wszyscy szczerze współczuli rodzinie organisty. Z troską zastanawiali się, jak pan Stanisław poradzi sobie z wychowaniem sześciorga dzieci. Po różańcu sąsiedzi się rozeszli, przy grobie pozostali tylko pan Stanisław i dzieci. Organista przytulił swoje pociechy i rzekł łamiącym się głosem: najukochańsze moje dzieci, naprawdę bardzo was kocham. Mamusia na pewno będzie się nami opiekować, bo jest w niebie. Ona zawsze będzie przy nas. Ona już jest przy nas. Dzieci słuchały ojca i przypominały sobie najpiękniejsze chwile spędzone z mamą. Wspominały Zuzelę. Łzy tęsknoty spływały z ich zmęczonych i opuchniętych od płaczu oczu. Po jakimś czasie osierocona rodzina wróciła do domu, który teraz wydawał się wszystkim bardzo smutny, pusty i obcy. Mieli wrażenie, że za chwilę usłyszą głos mamy wołający ich na obiad. Niestety, głucha cisza przypominała, że jej już nie ma wśród żywych. Każdy kąt, każdy mebel, nawet najdrobniejsze rzeczy przypominały mamę. Wszystko pachniało jej obecnością. Podłoga, którą zmywała na klęczkach, piec, w którym rozpalała ogień, zegar, który nakręcała, pusty wazon, w którym układała kwiaty, starannie umyta i zawieszona na gwoździu dzieża. Wszystko, bo na wszystkim pozostawiła ślad swojej miłości. Do domu państwa Wyszyńskich zaczęła codziennie przychodzić gosposia, pani Ulisia, która za drobną opłatą gotowała obiady i prała. Jednocześnie w wolnych chwilach pocieszała dzieci i często opowiadała im o Matce Bożej. Tłumaczyła, że Maryja to druga mama. Mama, która nie umiera. Miesiąc po śmierci mamusi odeszła z tego świata też najmłodsza córka, Zosia, która została pochowana w grobie mamy. Dzieci prawie codziennie chodziły wraz z ojcem na grób swojej mamy i najmłodszej siostrzyczki. Nastusia, choć miała dopiero 11 lat i sama potrzebowała matczynej opieki, serdecznie zajęła się młodszym rodzeństwem, szczególnie najmłodszymi, Janinką i Wacusiem.